Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Jan Paweł II powrócił ze szpitala. Przedtem przemówił do wiernych podczas modlitwy Anioł Pański. Za chwilę aktualności watykańskie. Następnie kolejny odcinek cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot omówi film Rzym – Miasto Otwarte. Nie zabraknie też eucharystycznej refleksji w wyborze księdza Marka Starowiejskiego. Na magazyn 13 marca zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Po 18 dniach zakończył się drugi już w tym roku pobyt Jana Pawła II w szpitalu. Po godzinie 18 opuścił on klinikę Gemelli zamkniętym samochodem, by powrócić do Watykanu. Papieskiemu powrotowi do domu towarzyszyły tłumy Rzymian i przybyszów. Ojciec Święty siedział na miejscu obok kierowcy, błogosławiąc pozdrawiające go osoby. Na placu Świętego Piotra powitała go m.in. grupa wiernych z pobliskiego kościoła Świętego Ducha z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego. Do Watykanu papież przybył o godzinie 18:37.
O dobrym samopoczuciu Jana Pawła II świadczy fakt, że w południe po raz pierwszy od przebytej operacji osobiście przemówił publicznie do wiernych. Niedzielny Anioł Pański przebiegł zgodnie ze scenariuszem znanym z poprzednich tygodni. Przed Bazyliką Watykańską arcybiskup Leonardo Sandri odczytał papieskie rozważanie i poprowadził modlitwę w łączności telewizyjnej z kliniką Gemelli, gdzie Ojciec Święty modlił się na szpitalnym korytarzu i z okna pozdrowił wiernych.
Drodzy bracia i siostry, witajcie. Dziękuję za wasze odwiedziny.
Witam Radowice.
Pozdrawiam legionistów Chrystusa. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.
W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański Jan Paweł II wyraził wdzięczność ludziom mediów za ich ofiarną służbę w tym czasie jego pobytu w szpitalu, dzięki czemu wierni mogli czuć duchową bliskość z chorym papieżem.
Molto importante è il ruolo dei mass media.
Niezwykle doniosła jest rola środków przekazu w naszej epoce globalnej komunikacji. Wielka jest także odpowiedzialność tych, którzy działają na tym polu, jako że wezwani są oni do tego, by dostarczana przez nich informacja była ścisła, odpowiadająca godności osoby ludzkiej i uważna na dobro wspólne. W obecnym czasie Wielkiego Postu, który wzywa do karmienia się w większym stopniu Słowem Bożym, miło mi jest przypomnieć, że naszego ducha możemy wzmocnić także za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Wdzięczny jestem wszystkim, którzy poświęcają się tym nowym formom ewangelizacji, doceniając środki przekazu.
Jan Paweł II wyraził także nadzieję na liczny udział młodych w diecezjalnym Dniu Młodzieży na placu Świętego Piotra. Odbędzie się on za tydzień w Niedzielę Palmową w ramach przygotowań do głównych obchodów Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii.
Pod kliniką Gemelli nasz reporter rozmawiał z polskimi pielgrzymami.
Siostra Renata Bochenek, przyjechaliśmy z Chicago. Jest to grupa, która śpiewa, zespół Tęcza wraz z rodzicami. Towarzyszymy Ojcu Świętemu w jego cierpieniu. Wiemy, że niesie ciężki krzyż i przynajmniej troszeczkę chcemy mu pomóc, solidaryzując się z nim, modląc się za niego i ofiarując mu nasze dobre uczynki, prosząc Jezusa, żeby go uzdrowił.
Ksiądz Tadeusz Kasperek, proboszcz parafii świętego Piotra Apostoła w Wadowicach. Nasza pielgrzymka ma wyraźnie charakter modlitewno-pokutny. Jesteśmy wszak w Wielkim Poście, ale i również paschalny. Przywieźliśmy Ojcu Świętemu już święconkę, baranka, pisanki, jak i również palmę, która została zrobiona z pędów już świeżych, które wyrosły niedaleko kaplicy na dzwonku. To jest część Wadowic, do tej kaplicy często się święty jako chłopiec i młody człowiek chodził.
Ewa Filipiak, burmistrz Wadowic. Ojciec Święty zawsze to, co robił i mówił, to po to, żeby nas pobudzić. Zawsze to było dla nas wyzwanie. Oczywiście my, malutcy, różnie żeśmy te wyzwania spełniali. Ale teraz staramy się, aby jak najbardziej ulżyć w cierpieniu poprzez modlitwę i poprzez nasze działanie. I zapewniam, że jest wielu Wadowiczan takich, którzy jakby mogli, to by chociaż troszkę tego krzyża, tego cierpienia z Ojca Świętego zdjęli. I wielu jest też takich wadowiczan, którzy są chorzy i cierpiący i tak bardzo pięknie mówią, że łączą się w tym cierpieniu z Ojcem Świętym, że ten ich krzyż ofiarowują Ojcu Świętemu. Wadowice przeżyły najazd dziennikarzy i dla nas to było niezrozumiałe, którzy robili taką historyczną atmosferę. My dzięki naszym proboszczom do tego wszystkiego podchodzimy z większą ufnością i uważamy, że nie należy żadnych sensacji i histerii wokół tego robić. Człowiek jest młody, mały jak się rodzi, potem przeżywa wiek dojrzały i jest stary i to są rzeczy normalne.
Ojciec Ryszard, jestem karmelitą bosym z Wadowic. To jest dla mnie wsparcie, bo przecież papież przez tyle lat chodził z krzyżem. Czemu my nie mamy maleńkiego krzyża dla niego ponieść właśnie w tym czasie Świętego Postu, aby później do zmartwychwstania się przygotować, a to już bardzo blisko w tym roku.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W maju 1945 roku, gdy w Europie cichły powoli wybuchy bomb i huk wystrzałów, wszyscy zdawali sobie sprawę, że dobiegająca kresu wojna w niczym nie przypomina tej, która zakończyła się niespełna 30 lat wcześniej. Pierwsza wojna światowa była wojną tradycyjną. Była wojną, która toczyła się na frontach między żołnierzami siedzącymi w okopach. Druga była wojną totalną, która w swój wir wciągnęła całe społeczeństwa i pochłonęła życie dziesiątków milionów cywili rozstrzeliwanych w ulicznych egzekucjach, mordowanych w obozach i ginących pod gruzami bombardowanych domów. Ogrom zła, jaki się w niej objawił, ukazywał człowieka z jednej strony jako istotę nędzną, zdolną do najgorszych zbrodni, a z drugiej zaś jako tego, który zdolny jest do heroizmu i największych poświęceń.
Doświadczenie tragedii, która stała się udziałem milionów ludzi, nie mogło pozostać bez wpływu na kino, które przez całe lata, od samego początku, było sztuką rozrywki i iluzji. Jego twórcy nierzadko deklarowali, że są i chcą być jedynie handlarzami ludzkich marzeń. I nawet wówczas, gdy próbowali mówić o sprawach ważnych i aktualnych, robili to ulegając magii kina, która nakazywała wszystko łagodzić i odrealniać tak, by powstała w ten sposób historia, chociaż bliska życiu, pozostawała w pewnym sensie czymś umownym, a więc bajką.
Jednak w pierwszych latach powojennych pamięć wojny jest zbyt silna, a naznaczona jej piętnem oraz biedą codzienność wyjątkowo doskwiera, aby godziło się mówić o nich tylko i wyłącznie w ramach dotychczasowych konwencji. Ludzie kina czują, że muszą dopuścić do głosu samą rzeczywistość. Dlatego nie czekają na odbudowę zbombardowanych atelier i wyruszają z kamerą w teren, aby właśnie tam odnaleźć autentyczną scenerię dla swoich opowieści. Ich bohaterami zaś będą zwykli ludzie, grani w większości przez niezawodowych aktorów. W ten sposób rodzi się w kinie nowa szkoła, którą ochrzczono mianem neorealizmu.
Pierwsze dzieła neorealizmu włoskiego poświęcone zostają bezpośrednio problematyce wojennej. W 1945 roku, we wrześniu, na ekrany wchodzi Rzym, miasto otwarte, Roberto Rosselliniego. W roku następnym zaś Paisa, film nowelowy ukazujący 6 epizodów, które rozgrywają się w czasie wyzwalania Włoch przez wojska sprzymierzone. Obraz skutków wojny można zaś odnaleźć w Niemczech roku zerowego, wstrząsającej opowieści o zwykłej rodzinie mieszkającej w Berlinie okupowanym przez aliantów.
Z biegiem czasu zainteresowanie neorealistów skieruje się w stronę problematyki społecznej, gdzie na pierwszym planie znajdzie się nędza, z którą borykają się zwykli szarzy ludzie. W tym nurcie zrealizowane zostaną takie głośne dzieła jak Złodzieje rowerów Vittorio De Sici czy Ziemia drży Luchino Viscontiego. Na długiej liście dzieł, jakie powstają w tym czasie, szczególne miejsce zajmuje wspomniany już Rzym Miasto Otwarte. Film przyniósł reżyserowi międzynarodową sławę, a sam neorealizm uczynił przedmiotem uważnego zainteresowania światowej krytyki.
W swojej opowieści Rossellini ukazuje Rzym, miasto okupowane, o którego wolność starają się walczyć jego zwykli obywatele. Matka samotnie wychowująca dziecko, ksiądz proboszcz z pobliskiej parafii, drukarz i wielu innych niepozornych ludzi.
To ojciec, co się stało? Nic poważnego. Dziś w nocy esesmani byli u Manfrediego. Dał mi to. Chciałem go wysłać do klasztoru świętego Jana i Pawła, do benedyktynów. Byłoby bezpieczniej. Ale on nie chciał. Czułby się wykluczony. To prawda. Ale teraz nie może spokojnie pracować. Został namierzony. Jest nas niewielu i gdyby każdy zamknął się w klasztorze, pozwoli ojciec, to nasz dyrektor. Bardzo mi miło. Mnie również. Wiele o ojcu słyszałem. To niedobrze, ze względu na moją skromność i zdrowie. Wiele ojciec dla nas robi, dziękuję. To mój obowiązek, pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia.
Ich Rzym nie jest jednak Rzymem cezarów i papieży, do którego tłumnie ciągną niezliczone rzesze turystów i pielgrzymów. Kamera nie pokazuje pięknych zabytków antycznych ruin i dzieł sztuki znanych z pocztówek i folderów. Zamiast nich na ekranie pojawiają się, bez żadnych retuszy i upiększeń, surowe obrazy opustoszałych po godzinie policyjnej ulic, obdrapane czynszowe kamienice i nędzne mieszkania, w których tłoczą się ściśnięci lokatorzy.
Na dobrą sprawę mógłby to nie być Rzym, lecz dowolnie wybrane inne miasto, gdyż w opowieści ważne jest nie tyle ono samo, co ludzie, którzy podejmują nierówną walkę z okupantem. A walka ta jednoczy tych wszystkich, którzy w innych warunkach albo nigdy by się nie spotkali, albo z natury rzeczy musieliby być przeciwnikami, tak jak duchowny katolicki i ideowy komunista. W obliczu wspólnego wroga różnice światopoglądowe nie odgrywają żadnej roli, co nie znaczy, że przestają istnieć. Don Pietro zżyma się, gdy słyszy, że w czasie wojny ważniejsza od mszy w kościele jest walka, i podtrzymuje wiarę wątpiącej, która sądzi, że Bóg zapomniał o świecie.
Żeby przeżyć, musiałam sprzedać wszystko. I jest coraz gorzej. Jak zapomnieć o bólu i o strachu? Czy Chrystus nas nie widzi? Wielu zadaje mi to pytanie. Ale czy możemy być pewni, że nie zasłużyliśmy na tę plagę? Czy zawsze żyliśmy według boskich praw? Nikt nie chce zmienić sposobu życia, a kiedy prawda wychodzi na jaw, wszyscy zaczynają rozpaczać i pytać, czy Bóg tego nie widzi? Dlaczego nie ma dla nas litości? Bóg się nad nami ulituje. Ale mamy wiele grzechów na sumieniu. Trzeba się modlić i wybaczać. Ma ojciec rację. Ale jak to zrobić, skoro widząc ich miałoby się ochotę im przyłożyć? Racja. Co ja wygaduję? Poproszę paczkę, późno już. Do widzenia.
Film Rosselliniego nie ma w sobie nic z wielkich wojennych widowisk. Koncentruje się na drobnych sprawach okupacyjnej codzienności, takich jak ukrywanie dezertera, drukowanie ulotek czy przekazanie pieniędzy na czas. Rossellini, pozostając wierny prawdzie wojny, odrzuca happy end. I tak drukarz ulotek zostaje aresztowany w przeddzień ślubu, jego narzeczona ginie od kuli, a komunista Manfredi, wydany w ręce gestapo przez swoją kochankę, raczej naiwną niż złą, zostaje zakatowany na śmierć. Ginie również ksiądz Pietro, który nim zostanie rozstrzelany, musi przyglądać się powolnemu umieraniu Manfrediego w gestapowskiej katowni.
Jestem katolickim księdzem i uważam, że ten, kto walczy o wolność i sprawiedliwość, idzie za głosem Boga. Niezbadane są wyroki boskie. Mam nadzieję, że nie będzie mi ojciec prawił kazań. Nie mam takiego zamiaru. Nie mam czasu do stracenia. Nie zamierza ojciec mówić? pani spróbować przekonać swojego przyjaciela? Chciałbym wam oszczędzić cierpień, jakich nawet nie możecie sobie wyobrazić.
Brak happy endu nie oznacza w filmie Rosselliniego pesymizmu. Jego bohaterowie giną, lecz tym, czego Niemcom pokonać się nie udaje, jest heroizm człowieka walczącego o swą godność ze złem.
Ta zima nie ma końca. Skończy się, zobaczysz. Wróci wiosna i będzie piękniejsza niż zwykle, bo będziemy wolni. Trzeba w to wierzyć. Nie możemy się bać ani teraz, ani w przyszłości. Bo to my mamy rację, rozumiesz? Tak, Francesco. Walczymy o coś pewnego, o coś, co na pewno nadejdzie. Może droga do celu będzie długa i trudna, ale uda nam się. Zobaczymy lepszy świat, a przede wszystkim zobaczą go nasze dzieci, Marcello i on. Dlatego nie możesz się bać, nigdy.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Na zakończenie zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnego rozważania eucharystycznego w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Święty Ambroży, biskup Mediolanu, wielki teolog łaciński, doktor Kościoła, IV wiek. Nakarmienie Rzeszy zapowiedzią rozdzielania ciała i krwi Chrystusa. Pokarm niebieski został udzielony dopiero po uzdrowieniu owej chorej na krwotok niewiasty, będącej figurą Kościoła, i po wyznaczeniu apostołów na głosicieli Ewangelii o Królestwie Bożym. Zważ jednak, komu został udzielony. Nie próżniakom, nie tym, co przebywają w mieście niby w synagodze, lub tym, którzy piastują jakieś wysokie stanowiska w świecie, lecz tym, którzy na pustkowiu poszukują Chrystusa. Tych bowiem, którzy nie są zadufani w sobie, Chrystus przyjmuje i z nimi Słowo Boże rozmawia nie o sprawach świeckich, lecz o Królestwie Niebieskim. Tym zaś, którzy cierpią na jakieś cielesne słabości, chętnie udziela lekarstwa. Stosowne więc było, aby tych, których z ran i bólów wyleczył, również duchowym pokarmem od głodu uwolnił. I tak nikt nie przyjmuje pokarmu Chrystusa, o ile przedtem nie jest uleczony. I ci, którzy na ucztę są wezwani, uprzednio przez to wezwanie uzyskują zdrowie. Jeśli ktoś jest kulawy, otrzymał możność chodzenia, by przybył. Jeśli czyjeś oczy były pozbawione światła, to oczywiście do domu Pana wstąpić by nie mógł, o ile przedtem światła nie pozyskał. Wszędzie więc jest zachowany porządek tajemnic. Najpierw przez odpuszczenie grzechów rany zostały uleczone, następnie zaś jest podawany obficie pokarm stołu niebiańskiego. I to ma też mistyczne znaczenie, iż pożywający lud został nasycony i że apostołowie usługują. Albowiem przez nasycenie wyrażono, iż głód na wieki został usunięty. Nie będzie bowiem głodował ten, kto przyjmuje pokarm Chrystusa. A w posługiwaniu apostołów już zapowiedziano rozdzielanie ciała i krwi Pana.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Starożytnym rozważaniem eucharystycznym kończymy nasz niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.